Niepokoi mnie, że niektórzy nie podnoszą rąk.
Przypuszczalnie śpią. Apeluję o obudzenie sąsiadów. Bo oczywiście to pytanie retoryczne, wszyscy się pokłócili, a teraz może sobie przypomnijcie taką tą sytuację pokłócenia się. Marzena przyszła, pokłóciła się kiedyś z kimś? Nigdy? Ale to poważnie, na pewno się pokłóciłaś. To przypomnijcie sobie to, ale tak szczerze powiedzcie, czy mieliście wtedy rację? Inaczej, kto miał wtedy rację? Podnieście, jeśli ktoś z was miał, to niech podniesie rękę, że to właśnie wy mieliście rację. W większości tych kłótni, co? No widzę, że się jakoś nie umiecie zdecydować. No 50 na 50, niektórzy mówią. Aha, to Iza się 100 razy pokłóciła z tego wynika. Aha, proszę. Czyli ja dlatego apeluję do waszej uczciwości takiej wewnętrznej, żebyście naprawdę tak szczerze sobie pomyśleli, że czy to wy mieliście rację, czy nie. Bo ja się ośmielę twierdzić, że przynajmniej u mnie tak jest, że jak ja się z kimś spieram, to przynajmniej na pierwszym etapie uważam, że to ja mam rację. No inaczej bym się nie kłócił, nie? Zgoda? To mieliście rację, czy nie? No mieliście, właśnie. Tylko pytanie, to kto właściwie nie miał, nie? Skoro my tu prawie wszyscy mamy rację, nie? To zawsze ta druga część świata, która nie ma racji, nie wiadomo gdzie jest. Zaraz muszę to otworzyć. I te różne konflikty takie, które się pojawiają gdzieś tam w domu, czy w ogóle z bliskimi, czy innymi osobami, to one oczywiście jakoś tam wskazują na to, że po prostu się różnimy. To my z Asią mieliśmy tak kiedyś, pamiętam, jakoś zauważyłem taką sytuację, taką cechę, nie wiem czy Asi, czy moją, że jak ja coś jej tłumaczyłem, to ona mi przedstawiała jakiś problem, ja wtedy jej to próbowałem tłumaczyć i to ją irytowało, ona się tym jakby coraz bardziej denerwowała, ja tego nie rozumiałem, bo przecież skoro sama zwraca się do mnie z jakimś problemem, to znaczy, że potrzebuje jakiejś, nie wiem, konsultacji, wyjaśnienia. Nie rozumiałem tego. Dopiero później, jak oglądałem tak z płyty taką konferencję Marka Gangora, to już pewnie część z was słyszała, to jest taki człowiek, który zajmuje się taką, powiedzmy, terapią, czy też konferencjami na temat małżeństw, Amerykanin. I on tam powiedział rzecz dla mnie przełomową wtedy, bo on powiedział coś takiego, on akurat wychodził z założenia słusznego, że kobieta i mężczyzna to jednak mają nieco inne myślenie. I on powiedział coś takiego, że mężczyzna mówi drugiemu mężczyźnie o swoim problemie tylko wtedy, kiedy spodziewa się, że on mu jakoś tym pomoże. Jak się nie spodziewa, że mu pomoże, to mu nic nie mówi. A u kobiety tak nie jest. On mówi, to jest inaczej, po prostu tam te swoje są inaczej pokładane. I on mówi, że coś takiego powiedział. I mężczyzna, jak kobieta mu mówi o swoim problemie, to on próbuje ją naprawić, tak jakby rozmawiał z drugim facetem. I on mówi, idioto, jak będziesz chciał jej pomóc, to ona cię zabije. Zamknij się i słuchaj. No i ja wtedy rzeczywiście zrozumiałem, że to o to chodzi, nie? W tym wypadku chodzi o wysłuchanie. A już wtedy zobaczyłem, że to, tutaj różnimy się bardzo w sposobie odczuwania, rozumienia pewnych rzeczy z kobietami, mężczyźni z kobietami, ale oczywiście to nie jest tak, że każda kobieta tak samo reaguje. Bardzo dużo też zależy od tego, temperamentu. O temperamentu tak to my mamy w tej książeczce, nie? Kto tam już doszedł do tego? Albo inaczej, kto nie doszedł? Także to się powinniście już tam dojść. W pierwszym tygodniu już powinniśmy mieć to za sobą albo finiszować. Pojawiły się te tematy temperamentu, prawda? I tam było o tym, że najpierw było o powołaniu, to co mówił ksiądz Robert, a później się pojawiły już konkretne temperamenty, nie? Tu czytamy o tym podziale zupełnie klasycznym, takim starożytnym, który tam już Hipokrates dawno temu wymyślił, że ludzie mają, właśnie podzielił ludzi na posiadaczy czterech temperamentów, a to zależało od jakichś płynów, które tak sobie wymyślił, że to płyny jakieś w człowieku powodują, że człowiek jeden jest sangwiniczny, drugi choleryczny, melancholiczny, flegmatyczny. Flegmana to jedno z tych płynów, tak nieładnie brzmi, no ale to właśnie według niego to powodowało, że człowiek tak inaczej, a nie inaczej się zachowywał. To oczywiście jest bardzo niedoskonały podział, ale dobrze, że w ogóle jest, bo my, znaczy nie ma doskonałych podziałów, ale człowiek lubi sobie pewne rzeczy usystematyzować i dobrze, że to robi, no bo to pewne rzeczy tłumaczy. Tutaj trzeba było zaznaczać krzyżykami, tam jeśli ktoś z nas się odnalazł w którejś z tych cech, w tych temperamentów. Czy ktoś z was miał cztery krzyżyki przy jednym? A jaki, jeśli wolno, choleryk? No. Strach podejść. Ale... No wiecie co, bo ja teraz niedawno ktoś mi podrzucił taki filmik na YouTubie. Przedstawia takiego, no wiecie, w Wielkiej Brytanii przed pałacem Buckingham, czy gdzieś tam stoi, tak, stoją ci żołnierze, widzicie, w tych bermycach takich wielkich, nie? Takie czapy niedźwiedzie. I oni się nie ruszają. Zasady. I to turyści robią sobie różne tam kawały z nimi, się fotografują się i ich rozśmieszają, bo to dla nich jest punkt honoru, żeby oni jakoś zareagowali. I oni zwykle nie reagują. A na tym filmiku widać, jak ten żołnierz tak stoi, no kompletnie nie reaguje, facet się przed nim wygłupia, ale nagle w pewnym momencie ten żołnierz odłożył karabin i dał mu w mordę, tak że się tam się przewrócił. I tego reanimowali, a ten znowu wrócił, wziął karabin, czapka mu spadła, to coś nałożył i stoi. I to nam też coś mówi, bo to się bardzo rzadko zdarza. Ci żołnierze zwykle, mimo tych wszystkich wygłupów turystów, nie reagują w ten sposób. Ten nie wiadomo, może miał zły dzień, a może był właśnie, no jaki? No może choleryczny. Jest taka, trudno powiedzieć, ale na pewno temperament mu w tym jakoś sprzyjał tej jego reakcji. Jest taka historyjka, jeśli ktoś nie zna, to opowiem, a jak ktoś zna, to też opowiem, że było czterech ludzi o właśnie klasycznych temperamentach, nie? Czyli właśnie sangwinik, melancholik, flegmatyk i choleryk. Każdy z nich był czystym typem, jakie w środzie nie występują. Poza oczywiście naszą panią. I przechodził obok nich pewnego razu olbrzym. Taki duży człowiek, znaczy większy, to nie był człowiek, taki olbrzym. I on wsadził ich do worka i zarzucił sobie na plecy i zaniósł do lasu, wysypał ich na jakieś polanie i poszedł. No i pierwszy się poderwał sangwinik. Nie, i zaczął wrzeć, nie, krzyczy. Potem pobiegł za nim, wrócił za tym olbrzymem. No i potem wymachiwał rękami, odgrażał się, obiecywał najgorsze rzeczy. No a w końcu się uspokoił i na tym się skończyło. A melancholik usiadł na kamieniu i zaczął lamentować, że dlaczego, za co, nie, że on przecież nic nie zabił temu olbrzymowi, a teraz jest sam, daleko w lesie i teraz nie wiadomo, co zrobić. gdzie i co będzie dalej i się rozpłakał. No a flegmatyk to słuchał tego tak dość obojętnie, tak jakby mu to w ogóle nie zależało na tej sytuacji. Ale w końcu się poczuł się taki zmęczony, bo ta sytuacja go troszkę przerosła, bo to niespodziewana podróż, i on powiedział, to teraz się prześpię, no a potem pomyślimy, co dalej robić. No i położył sobie rękę pod głowę, no i zasnął spokojnie. A choleryk nic nie powiedział, zaciął tylko usta, wsadził kamień do kieszeni, poszedł, szedł tak długo, aż znalazł tego olbrzyma i wtedy rozbił mu głowę. To jest właśnie, ja nie wiem, co to ma znaczyć, bo to znaczy, się nie popieramy takich tych siłowych rozwiązań. Ale to oczywiście, no to taka historyjka, która pokazuje mniej więcej, o co chodzi w tych temperamentach. Dlatego jak wspomniałem, no to nie ma czystych temperamentów, ale ten podział klasyczny daje nam jakieś pojęcie o takiej podstawowej klasyfikacji. Zresztą ta klasyfikacja już jest uznana za błędna i są nowe, też błędne prawdopodobnie. No ale mówię, no one coś dają, jakiś pogląd. Dlatego też, że człowiek nie pasuje idealnie do żadnego schematu. Ktoś powie, po co się w ogóle zajmujemy tymi temperamentami? Jakie to ma znaczenie dla nas, którzy idziemy za Jezusem? Przecież On nas uwolnił, nie? To nie jesteśmy niewolnikami temperamentów ani niczego innego. No to zgoda. No ale temperament to nie jest niewola. To jest dany surowiec, z którego jesteśmy w jakimś sensie ulepieni, z którego coś możemy zrobić albo coś zaniedbać. No, teraz niedawno przeczytałem dzisiaj takie porównanie, że Michał Anioł, on zanim wyrzeźbił jakąś rzeźbę, to długo szukał odpowiedniego materiału. Najczęściej to był marmur, ale dużo czasu mu zajmowało dobranie odpowiedniego bloku marmuru, bo na formę, jaką temu nadał, to on miał wpływ. On potrafił zrobić arcydzieło z takiego czegoś, ale jeśli wybrałby wadliwy blok, wadliwy marmur, to on by pozostał wadliwy i tu już by tego nie zmienił, niezależnie od tego, jak by się wysilał. Dlatego dla niego było istotne, z jakiego materiału to jest. Materiału nie zmieni. My nasz temperament będziemy mieli. I to nie jest coś, co jest jakiś krzyż dla nas, jakaś krzywda nam uczyniona, że jeden jest cholerykiem, drugi jest tam sangwinikiem. Podobno zresztą Polacy w większości są sangwinikami. Możliwe. Bo widzimy, że jest też coś takiego jak temperamenty narodów. Nie? Czasami się bawimy w te całe orły, nie? Że tam te Niemcy to tak, te orły tak tymi skrzydłami machają, czy tam te francuskie to tak jakoś, nie? No bo to też jakoś pokazuje, że my jesteśmy rodzinami i to gdzieś tam się te temperamenty też plączą. Sposób reagowania na różne sprawy to właśnie też wychodzi z tego, z taki, ta nasza specyfika, ale fantastyczne jest to, że jesteśmy zupełnie różni, że nie ma jednego temperamentu, znaczy nie ma dwóch ludzi, którzy byliby dokładnie tacy sami. Nawet gdybyśmy stworzyli klona, nie daj Boże, żeby się to stało kiedyś, ale gdyby się tak stało, to ten nasz klon nie będzie taki jak my, on będzie tak samo wyglądał. Ale nie będzie taki sam, dlatego że on będzie poddany nie tylko będzie miał pakiet, powiedziałbym, genetyczny, ale będzie miał, no to jest kwestia wychowania, okoliczności, które na niego wpływają, wydarzeń, no tysiąca rzeczy, których zupełnie nie jesteśmy świadomi nawet. Nie ma, na szczęście nie ma dwóch takich samych ludzi. Ale oczywiście to, że my jesteśmy różni, to też powoduje, że wzajemnie jakoś wobec siebie, rodzą się konflikty, bo widzimy rzeczy inaczej. Nie? Tak jak mówiłem na początku z Asią, nie, to ona po prostu inaczej na pewne sprawy reaguje. Jeśli my się tego wzajemnie jakoś nauczymy, no to też sami sobie wyświadczamy dobrodziejstwo po prostu. No, uczymy się z tym żyć i to się okazuje też jakimś bogactwem. Nie należy mylić, bo tak jak powiedziałem, temperament to jest dar, to jest surowiec, to jest coś, z czego możemy ulepić fantastyczne rzeczy. Ale czasami mylimy temperament z kompleksami, jakimiś zranieniami, nieśmiałością, nawet ktoś jest nieśmiały i myśli, że to jest taki jego temperament. No to do pewnego stopnia może to wynikać jakoś z temperamentu, ale zasadniczo takie rzeczy, jak właśnie jakieś tam zranienia, to są pewnego rodzaju nieprawidłowości, które nas w życiu spotkały i myśmy się gdzieś tam zamknęli. Nie? Ktoś komuś wyrządził krzywdę, już nie potrafi komuś tam przebaczyć i nie wiem, nosi w sobie jakąś urazę, zamyka się, boi się czegoś, ucieka przed czymś. Ja na przykład zwłaszcza w takim dzieciństwie, nie wiem, znajduję taki moment w życiu, w przedszkolu, kiedy zdarzyło się coś, co było dla mnie takim szokiem, wstrząsem. Wynikłem z decyzji przedszkolanki. Od tego czasu już nie chodziłem do przedszkola, nie chciałem, mimo że próbowano mnie do tego nakłonić. Ale jakoś, nie wiem, mam wrażenie, że od tego czasu zacząłem się w sposób bardzo przesadny, ogromnie przesadny bać autorytetów. Bałem się wszelkich nauczycieli. No, byłem idealnym uczniem w tym sensie, że jak mi nauczyciel coś powiedział, to robiłem. Zawsze bez szemrania, dlatego że się go jakoś w sposób bałem. Ale to mi bardzo przeszkadzało żyć. Jak ktoś na mnie spojrzał krzywo, czy coś powiedział, to ja byłem chory przez 2 dni. I to mi potem oczywiście jakoś to starałem się temperować, jakoś tam żyłem, jakoś tam zaczynałem funkcjonować. To jeszcze było na studiach bardzo silnie. I właściwie to kiedyś doszło do takiej modlitwy. To już pracowałem wtedy w gościu, czy małym gościu. No i doszło do spotkania z ojcem Pelanowskim, o którym już słyszeliście. I on się za mnie modlił. To była rozmowa, najpierw potem się modlił za mnie. No ja tak trochę beznamiętnie poddałem się tej modlitwie. Tylko słuchałem, jak on śpiewał w jakichś językach nieznanych zupełnie mi, ale to na hebrajski brzmiało, czy jakieś inne. No była modlitwa. No, potem pojechałem do domu i następnego dnia stwierdziłem, że coś się zmieniło. Że ja chcę się spotykać z ludźmi i chcę załatwiać pewne sprawy, bo załatwianie też było dla mnie trudne. Zawsze chciałem się wyręczać innymi ludźmi, żeby to za mnie załatwili. A tu nagle nie. No, miałem takie parcie, żeby pewne rzeczy załatwić. Tak zupełnie jakby odbudowano we mnie część mojej osobowości. To była dla mnie rzecz niezwykła. I wtedy sobie uświadomiłem, że Bóg jest w stanie naprawić różne rzeczy w nas, co się w nas zepsuło. Chyba nie robi tego za często w taki sposób, tak bardzo spektakularnie. Generalnie w ciągu życia to się dzieje w różny sposób. Jakby Bóg leczy cały czas nas, jeśli my tylko chcemy być w Jego orbicie. Ale tak spektakularnie i mocno i nagle, że ja nagle widzę, że jestem jakby do pewnego stopnia kimś innym, inaczej reaguję, to się rzadko zdarza, ale zwykle jeśli się zdarza, to dlatego, że Panu Bogu to jest do czegoś potrzebne. On to nas to jakoś sam wpuszcza, żebyśmy tak, a nie inaczej się zachowywali, ponieważ mamy jakieś zadanie. Bo nie musi tak być. Czasem człowiek zmaga się ze słabościami przez całe życie i to wcale nie znaczy, że jest gorszy. To może być przeciwnie, bo to, co jest łatwe dla jednego, dla innego, może być śmiertelnie trudne. Dlatego też Jezus mówił, żeby nie osądzać, bo nasza miara nie pasuje do miary kogoś innego. Ktoś inny ma zupełnie inne problemy. To, czego my się nie boimy, on się może bać śmiertelnie. I to, że on przełamie jakąś drobną rzecz, która nam się wydaje zupełnie śmieszna, to może być jakiś niezwykły akt heroizmu i odwagi z jego strony. Tu mi bardzo mi się podoba Luisa Clive Luis, ten od Nari, to on, mój ulubiony autor od pewnego czasu. On napisał między innymi Chrześcijaństwo po prostu. Tam jest taki fragment. Ale jeśli jesteś istotą ubogą, zatrutą przez złe wychowanie w domu pełnym wulgarnych zazdrości i bezsensownych kłótni, obarczoną nie z własnego wyboru jakimś strasznym seksualnym zboczeniem, dzień w dzień nękaną kompleksem niższości, który każe ci docinać najlepszym przyjaciołom, nie rozpaczaj. On wie o tym wszystkim. Należysz do ubogich, których pobłogosławił. On wie, jak zdezelowaną maszyną przyszło ci kierować. Nie poddawaj się. Rób, co możesz. Pewnego dnia, może w następnym świecie, a może znacznie wcześniej, on ciśnie ją na złom i da ci nową. A wtedy wprawisz w osłupienie wszystkich, również samego siebie, bo uczyłeś się kierować w trudnej szkole jazdy. I to jest fantastyczne. Bo to, że ktoś ma akurat taki pakiet startowy, którego nikt z nas by nie chciał, to wcale nie jest dla niego jakaś rzecz, znaczy to nie jest, w gruncie rzeczy on nie jest bardzo poszkodowany, jeśli tylko będzie trwał na tym swoim stanowisku i kierował tą zdezelowaną maszyną. Bardzo mi się to porównanie podoba. My zawsze mamy jakąś zdezelowaną maszynę, zawsze coś tam w nas jest nie tak. Ale Bóg da ci nową, a wtedy wprawisz w osłupienie wszystkich, również samego siebie, bo uczyłeś się kierować w trudnej szkole jazdy. I czasem zestawienie naszego temperamentu z tymi wszystkimi sprawami, które nas tak jakoś bolą, które jakoś nam przeszkadzają funkcjonować, tak to odbieramy, to jednak może być łaska. I fascynujące jest też to, jak się obserwuje samych sobie, ale też w innych ludziach, jak Bóg odmienia tych, którzy się do Niego zbliżają. Pewnie wielu z was to widzi też w naszej wspólnocie. Ja osobiście jestem wielokrotnie zdumiony i zachwycony, jak widzę, jak dalece prawdą jest to, co się mówi w nowej ewangelizacji, że Bóg nie powołuje zdolnych, ale uzdalnia powołanych. Nie? On powołuje dokładnie ludzi z każdego temperamentu. Ja pamiętam chyba z półtora roku temu ksiądz Dawid już nie był w naszej wspólnocie, już był w innej parafii, ale uczestniczył w jakimś tam spotkaniu, kiedy jedna z osób z naszej wspólnoty coś tam mówiła. I on tak patrzy, stał koło mnie i patrzy, że to jest ona? Jak ona się rozwinęła? No rzeczywiście, on mógł doświadczyć tego, bo po roku niewidzenia jej zobaczył, że to już jest wręcz inna osoba. Że potrafi robić rzeczy, których kompletnie nie umiała rok temu. Że mówi w taki sposób, jak jeszcze absolutnie nie mówiła wcześniej. I to jest jedno z takich odkryć, które my sami zaczynamy widzieć, że to Bóg nas rozwija, gdy idziemy za Nim. I On z tych naszych temperamentów potrafi zrobić fantastyczne rzeczy, jeśli Mu tylko to pozwolimy zrobić. Jest też świetne, co Jezus mówi uczniom. Czy On im mówi, zostańcie rybakami ludzi? Tak powiedział? No nie, powiedział, pójdźcie za Mną, a Ja sprawię, że staniecie się rybakami ludzi. To mamy zrobić, mamy iść za Nim, a On nas ukształtuje. To jest naszym zadaniem jest Mu zaufać, żeby, no my nie musimy kombinować, jak to zrobić, żeby z tego naszego surowca, jakim jesteśmy, jakim mamy w postaci temperamentu, żeby On z tego coś ukleił fajnego. On mówi, nie no, pójdź za Mną, a to już potem się to samo zrobi. To on to sprawia, jak widzi powód, żeby to sprawić. Jak siedzę w czterech ścianach i nie ryzykuję, tylko jęczę, że jestem taki nędzny, nawet no to nie będę miał nawet szansy sprawdzić, że jest inaczej. To jest tak jak w tym dowcipie, co to Icek tam jakiś Żyd się modli, nie? O to, żeby wygrać w totolotka, nie? I się modli, po trzech latach w końcu Bóg się zdenerwował i mówi, Icek, daj mi szansę, wyślij kupon. Bo no, właśnie na tym to polega, nie? Że trzeba dać Bogu szansę, zaryzykować, dać, pozwolić się zrobić idiotę, to znaczy zaryzykować, że z takim zostanę oceniony, powiedzieć o tym, co naprawdę myślę, powiedzieć świadectwo, powiedzieć, nie wiem, jak ktoś zaproponuje, żeby coś zrobić, to zrobić to, nawet jak mi się wydaje, że nie umiem, zgodnie z zasadą, że nie wiesz, że umiesz coś robić, dopóki nie zaczniesz tego robić. Nie? Ilu z nas już podjęło się zadań, których wcześniej nigdy by się nie podjęło, a we wspólnocie owszem, dlatego że no, wydało nam się, że nie wiem, no, zaufaliśmy, że On nas jakoś poprowadzi. On sprawi, że staniemy się rybakami ludzi. Ja pamiętam, dla mnie też było bardzo mocnym też takim doświadczeniem tego, że Bóg sam daje nam to, kiedy chcemy, kiedy coś potrzebujemy. To właśnie przed procesem Alicji 1000, pewnie pamiętamy, która oskarżyła gościa niedzielnego, a dokładnie szefa naszego księdza Marka Gęcarczyka i kurię katowicką o mowę nienawiści, o porównanie do zbrodniarzy hitlerowskich. I takie tam inne historie. Ja pamiętam, że przedtem, już nie wiem, czy to mówiłem, ale może tam niektórym nie mówiłem. Byliśmy właśnie z szefem na takim dniu skupienia dla dziennikarzy, który tam raz w roku jest organizowany przy Wydziale Teologicznym. I to było krótko przed rozpoczęciem tego procesu. Wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że się te chmury zbierają. Ale wtedy prowadzący ksiądz, to nabożeństwo takie, od tego się zaczęło, przeczytał tekst z Księgi Ezechiela. I pamiętam, że każde słowo wtedy niezwykle mocno w nas uderzało. To znaczy ja czułem, że uderza we mnie, a szef czuł, że uderza w niego. I później żeśmy sobie tym się podzielili. Bo tam były takie słowa, oto ja uczyniłem twarz Twoją odporną jak ich twarze i czoło Twoje twardym jak ich czoła. Dałem Ci czoło jak diament, twardszy od krzemienia. Nie bój się ich, nie lękaj się ich oblicza, chociaż są ludem opornym. I tak dalej. I właśnie ta twarz odporna, myśmy odczuli, że Bóg daje nam coś takiego na czas, kiedy tego szczególnie będziemy potrzebowali. Znaczy ja potrzebowałem mniej, bo szef był bezpośrednio oskarżony, ale moje teksty były w pozwie wymieniane częściej niż jego teksty, z czego zresztą byłem dumny w czasie procesu. I do tej pory jestem, bo myślę sobie, bo nie zależy od tego, jak ten świat, w jakim kierunku pójdzie, to ja mam w papierach, że sprzeciwiałem się tym tendencjom. Ale to zauważyłem, że pojawiła się we mnie taka cecha, której wcześniej w ogóle bym z siebie nie podejrzewał. Że nie boję się tego. Że reaguję wręcz przeciwnie niż żadną ucieczką, wręcz potrzebą polemiki, jakiegoś stawienia czoła, jeśli ktoś mnie recenzował w Gazecie Wyborczej, to mnie to tylko śmieszyło i mobilizowało do riposty. No to były reakcje, których wcześniej nie miałbym, ale to Bóg daje, jestem przekonany, nam to, co potrzebujemy na dany czas, kiedy to potrzebujemy. Jaki waszym zdaniem temperament pasuje do świętego najbardziej? Jaki? Choleryk, tak? No bardzo słusznie, no myślę, znaczy oczywiście. No ale to jest dopiero zintegrowana osobowość, prawda? No ale co, są inne typy? Jak i każdy, tak? No właśnie, bo niektórzy może mogliby szanić, że melancholii. Tak zwana buzia w ciup, usta w słup. Czy odwrotnie. Nie. Przepraszam, oczy w słup, buzia w ciup. Tak. To jest... Nie, ale to oczywiście. Jesteście za bardzo wyedukowani i nie ma co was pytać. Każdy oczywiście. Przekonanie, że katolik musi być rozlazłą mimozą, to jest oczywiście fałszywe. Katolicy mogą mieć i miewają każdy rodzaj temperamentu. Znamienne jest też to, że Jezus na przykład mówi w Ewangelii według świętego Mateusza: od czasu Jana Chrzciciela aż dotąd Królestwo Niebieskie doznaje gwałtu i ludzie gwałtowni zdobywają je. No to co? No to jacyś, nie wiem, cholery, tam oni na każdym razie mocny człowiek, prawda? Ale z drugiej strony mówi: uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem. Nie? No ale z trzeciej strony ten cichy Jezus i pokorny sercem okłada nabiczem handlarzy i wywraca ich stoły. Nie? Zresztą w Jezusie prawdopodobnie zeszły się, znaczy wszystkie idealne cechy człowieka, bo bez grzechu i no, jeszcze jego natura boska złączona z ludzką jakoś oddziaływała, nie wiemy w jaki sposób, ale na pewno tworzyła, to był najpiękniejszy z synów ludzkich, jak czytamy w Piśmie Świętym, zaraz kończę. Czasami jest tak, że nauczyciele albo rodzice denerwują się mnie tam na kogoś, czemu ona się nie udziela, czemu jest taka milcząca na przykład, nie? No a ona przecież nie musi się udzielać, nie? Może Bóg chce mieć ją w czymś, czym będzie idealny, ona będzie kiedyś idealna, właśnie jej sposób bycia i życia będzie idealny do tego, co będzie robić, nie? Ja miałem takiego kolegę w podstawówce, no taki misiaczek fajny, dobrotliwy, nie? A on się nie najlepiej uczył, ale ile on musiał wysłuchać od nauczycieli, a szczególnie od jednej takiej nauczycielki: a twoja siostra tak się dobrze uczyła, że on tej siostry nie zabił, to nie wiem, ale w każdym razie, no ale on był misiaczek dobrotliwy i nie zabił, ale on jest dzisiaj dobrotliwym ojcem i fajnym człowiekiem, no bo nie poszedł na studia, tylko poszedł do szkoły, zdobył zawód i no i co, no i spełnia się, nie? To przecież wcale nie musi być tak, jak my sobie to wyobrażamy, ale uwaga, nie można traktować temperamentu jako usprawiedliwienie grzechów, nie? Bo to nie jest to nie można psychologią usprawiedliwić swoich niewierności, nie? Że to nie ja, to testosteron, nie? Ja nie jestem winny niczemu, bo wolność ludzka nie istnieje. Wszystko, co jest krzywdą dla nas i dla innych, nie jest zamierzone przez Boga. I też istotne jest to, co święty Paweł mówi, że jakie uczynki rodzą się z ciała. Nierząd, nieczystość, wyuzdanie, uprawianie bałwochwalstwa, czary, nienawiść, spór, zawiść, wzburzenie, niewłaściwa pogoń za zaszczytami, niezgoda, rozłamy, zazdrość, pijaństwo, hulanki i tym podobne. Więc takie rzeczy to nie z temperamentu wynikają, z grzechu, to są uczynki ciała. Kiedy człowiek przestawia się nie na myślenie Boże, tylko myślenie światowe. Owocem zaś ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Jeszcze na koniec mówi święty Paweł: zachęcam was, ja więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, jakim zostaliście wezwani, z całą pokorą i cichością, z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości. Bo nie ma się co łudzić, nasze temperamenty, nawet utemperowane, nie sprawią, że będziemy idealni dla siebie. Będziemy się musieli znosić. ale to jest też łaska. I z tamtej strony, gdzie dostaniemy, jak już na pewno dostaniemy tą lepszą maszynę, to zobaczymy, że i to było wielką łaską. Dziękuję bardzo.